Syna Jezusa za możliwość taką, którą mamy teraz, w tym momencie, aby być przed Twoim tronem, aby słuchać tego słowa, aby Ciebie wielbić, aby przede wszystkim być Twoimi uczniami, którzy są posłuszni w temu słowu. Chcemy, Panie, wzrastać w Twoim słowie w zrozumieniu, w posłuszeństwie, w mocy, w miłości, w mądrości. Dlatego prosimy Cię, abyś przez Ducha Świętego pouczał nas w tym, abyśmy byli wiernymi wykonawcami słowa i abyśmy byli pouczeni przez Ducha stosownie do naszego poznania, stosownie do naszej wiary, naszego doświadczenia, naszych przeżyć, abyśmy może otrzymali na czas teraz, bieżący może, jeżeli mamy jakieś problemy, jakieś sprawy, abyśmy otrzymali pouczenie, instrukcję Ducha Świętego przez mądrość, abyśmy wiedzieli, jak wyjść z tej czy z tamtej sytuacji, w której się znajdujemy. Dlatego prosimy Cię, Ojcze, przez Ducha Świętego, abyś mówił do naszych serc, abyśmy nie tylko zdobywali słowa znajomości Biblii, ale abyśmy znali słowa mądrości, życia Bożego, jak żyć w tym świecie, postępować, jak być Tobie poddanymi i jak być prawdziwie Twoimi uczniami, którzy są prawdziwie wyuczeni przez Ducha Świętego, którzy stoją w świętości, sprawiedliwości, w prawdzie, w miłości i w mocy Twojego Ducha, abyśmy mogli być wiernymi Twoimi świadkami. W imieniu Jezusa. Amen. Ja będę chciał tak mówić w temacie podobnym co Piotr tydzień temu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeżeli nie pamiętacie, kto był, to dobrze, kto nie był, to była możliwość odsłuchania też kazań na stronie internetowej. A Piotr mówił tydzień temu o takim temacie właśnie takiej zasadzki diabelskiej, tego tematu skandalizo, tej obrazy, urazy, tak? Że to jest taki stary tryk diabelski, szatański, że wielu chrześcijan upada z powodu tego właśnie problemu z nieprzebaczeniem, z urazą i jakby ich życie duchowe wtedy słabnie i się nie rozwijają duchowo. I polecam Wam jeszcze taką książkę John Beevere, bardzo dobra, zresztą w tym temacie bardzo fajnie pisze, szeroko, głęboko, właśnie diabelska pułapka, i on szerzej na ten temat pisze. Ale ja chciałem jakby kontynuować ten temat, ponieważ on się wiąże z naszym życiem chrześcijańskim, z naszym rozwojem duchowym, z walką duchową, czyli dalej ten temat tych pułapek zasadzkich, tych pułapek diabelskich, tak, tych zasadzek, to było właśnie słowa skandalizo, co też z tego słowa skandal, obraza, uraza, ale też to słowo ma takie znaczenie pułapka, zasadzka. I powiem Wam, że jest wiele oczywiście pułapek diabelskich, o których możemy się pouczyć przez objawienie ze słowa i też doświadczenia. I myślę, że to jest ważny temat, ponieważ wielu chrześcijan daje się wlikać w takie po prostu diabelskie, szatańskie plany i niepotrzebnie, bo po prostu bo się na tym traci, inni też tracą. Także chcę Wam pokazać pewne mechanizmy złego i czy to jest biblijne. No, najbardziej biblijną rzeczą jest mówić, wiecie, nie wywyższa dzieło diabła, ale dzieło Boże. Ale też my jako wierzący musimy też znać, jako dzieci Boże, jako również żołnierze Boże, bo jesteśmy żołnierzami Bożymi, tak? Jak Słowo Boże mówi. Po prostu działania wroga. I to jest rzeczą naturalną, że też musimy się z tym zapoznać. I o tym na przykład pisze Paweł, może przeczytam ten werset, to jest z drugiego listu do Koryntian, od 11 werset.
Proszę.
Tu pisze tak, drugi list do Koryntian, drugi rozdział, 11 werset. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły są nam dobrze, bo powiem, są nam dobrze znane. I tutaj Paweł pisze w tym kontekście o takiej historii o nieprzebaczeniu, o pewnym bracie i tak dalej. I on mówi także, aby nasz szatan nie poszedł, jego zamysły są bowiem nam dobrze znane. Czyli zamysły szatana są nam dobrze znane. Mówi to sługa Boży. I on rozumie strategię diabła i też pisze do wierzących, aby ich ostrzec, w jaki sposób diabeł działa. I tutaj jest właśnie akurat w tym temacie przebaczenia. To, co mówił Piotrek tydzień temu. Czyli diabeł używa nieprzebaczenia, aby nas podejść, ale używa również innych metod, aby nas podejść, oszukać, zwieść. I jedną z takich jakby jego następnych metod działania do naszego życia jest, czy pierwsza, czy druga rzecz, obraza jest nieprzebaczenie, jakby takim standardowym, bym powiedział, planem diabła, żeby właśnie zwieść, ale też na przykład pycha. Od niej się tak naprawdę wszystko zaczęło, cały upadek. I czy ona jest na pierwszym, czy na drugim miejscu, nieważne, w rankingu, jakich diabeł używa fortegi, aby nas oszukać, ale pycha, jak wiemy, ona przyczyniła się już jakby do buntu w niebie, iż szatan jakby to pokazał, tak, jak wiemy. I podstawą właśnie tego buntu w niebie było to, że diabeł myślał sobie, że on jest równy Bogu i że on zrówna się z Najwyższym. I on miał pragnienie, aby jemu też służyli, żeby jego też docenili. I z jednej strony chęć bycia docenionym przez innych nie jest zła. Czy to jest złe? To, że chcemy być docenieni przez innych. Nie jest to złe. Ale czasami ta chęć taka zbyt nadmierna, taka pożądająca tego uznania u innych, może doprowadzić nas do miejsca upadku, pyku. I wtedy, no niestety, to się zazwyczaj źle kończy, ale jest taka opcja, że pomimo to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to my musimy rozumieć pewne mechanizmy złego i strzec swego serca, aby nie dopuścić właśnie nas do takiej sytuacji. I oczywiście to przez różne sytuacje się to dzieje, życiowe zazwyczaj, kiedy przychodzimy różne próby, doświadczenia w naszej wierze, jakieś konflikty z ludźmi zazwyczaj, w domu, w pracy, w szkole, gdziekolwiek, stawiani jesteśmy właśnie przez w takim miejscu. I pycha. Jak to się mówi, pycha chodzi przed upadkiem, tak? Bóg daje pokornym łaskę, a pysznym się sprzeciwia. I jest jeszcze o tym mowa, o tej pysze. Jak ona jest zwodnicza czasami, żebyśmy mogli upaść, żebyśmy mogli być przez diabła oszukani. Na przykład Paweł pisze w liście chyba tutaj do Tymoteusza, w pierwszym liście, pisze do Tymoteusza tutaj w trzecim rozdziale o przełożonych kościołach. I on pisze tu tak, że kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Kto chce być biskupem? Słowo biskup dzisiaj tak dumnie brzmi, ale to jest inaczej, wiecie, kto to taki na współczesny język, kto to był człowiek, który był zazwyczaj niewolnikiem i on był takim zarządcą, dzisiaj byśmy go nazwali stróżem może. To był biskup. Szafarz, stróż. Dzisiaj biskup to wielce wielebny, troszkę łatną czapeczką na głowie, kipą, tak, i wiecie, z tytułami, dwoma i tak dalej. I tak to dzisiaj wygląda. W niektórych oczywiście kościołach. Bo ja wierzę, że jestem biskupem. I ktoś może się obrazić, co ty w ogóle myślisz o sobie. Tak, słowo biskup, prezbiter, czy starszy, czy wojmer, pasterz, jest słowem wymiennym. I to chodzi o, jakbyście dobrze czytali Nowy Testament, to słowo biskup, czy ten starszy, czy pasterz jest słowem wymiennym i chodzi o tą samą funkcję. I ja wiem, że w niektórych kręgach kościelnych biskup jest wyższy niż starszy czy pastor. Ale tak naprawdę jest to ta sama funkcja. Dlatego czasami sobie żartuję z tego i rzucam wyzwanie. Także nie ma problemu. Ale oczywiście nie musicie do mnie mówić biskupie.
Bracie biskupie.
Dalej zostaje po staremu. Nie ma pierścienia, nie musisz mu całować, ale tak mówię, jak ja wierzę. No i tutaj zobaczcie, dalej czytamy, że biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany. No, widzicie, Paweł od razu zakłada, że mąż, ten biskup, że biskup ma być mężem nienagannym i mąż jednej żony. Dlaczego? Dalej, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Dalej, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, niesprawiedliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał i dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeśli kto nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Dlaczego? Bo jeżeli domem nie, człowiek chce być biskupem, przełożonym kościoła, starszym i tak dalej, jeżeli nie ma doświadczenia zarządzania domem rodzinnym, to on polegnie w zarządzaniu domem Bożym. I w pierwszym kościele biskup musiał mieć żonę. No były pewne wyjątki. Ale generalnie była to kwalifikacja. Oczywiście wtedy była też możliwość bigamii, bo było wielożeństwo. W Starym Przymierzu, rozumiemy, było dopuszczalne. Dlatego też była rada jednej żony. Jak już ktoś miał dwie żony, to już się nie nadawał. Musiał mieć jedną żonę. I taka była też kryteria. Ale mógł być chrześcijaninem, nie? I miał te dwie żony, ale na biskupa urząd już nie mógł się ubierać. I to jest... No i tak to właśnie było na początku w kościele w pierwszym wieku. I dalej czytamy. Nie może być to dopiero co nawrócony, gdyż mógłby zbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. I... Nie może być to nowo nawrócony. Czyli wiecie, człowiek, który się nawrócił miesiąc, dwa temu i on już, jemu Duch Święty powiedział, on będzie kosze zakładał. Pan mu powiedział. I ja masę takich rzeczy widziałem. Ludzi niedojrzałych, którzy porywali się na zakładanie kościołów, wspólnot, mieli ambicje dobre. Bo kto o biskupstwo się zabiega, pięknej pracy pragnie. To jest dobrze. Dobrze, to jest praca, ale są pewne kwalifikacje. Jeżeli nie spełniasz tych kwalifikacji, to nie masz prawa zabiegać o urząd biskupa. I jedną z tych kwalifikacji było małżeństwo. To, że ktoś jest w małżeństwie, że ktoś ma jakieś świadectwo życia rodzinnego, że potrafi zarządzać własnym domem. Oczywiście tutaj jest wiele rzeczy. Gościnny, nie pija, niechciwy na grosz i tak dalej. Umiarkowany. Następna rzecz. Dobry nauczyciel. A ktoś się nawrócił, wiecie, miesiąc, czy tam dwa, czy pół roku, czy rok, on już, jemu się wydaje, że on już wie wszystko na temat Kościoła. On już wie na temat wszystko, doktryny, Kościoła i tak dalej. On już będzie zakładał Kościół. I... Są takie rzeczy. I się robi podziały, rozdwojenia w kościele, bo ktoś ma ambicje. Niekoniecznie ambicja jest zła, ale ambicja może być przyczyną pychy. Może być zła ambicja. I naprawdę ja widziałam masę takich rzeczy. I to zazwyczaj źle wychodzi. Bo nie dosyć, że ten człowiek, który ubiega się o tego biskupa, sam poniesie stratę, to jeszcze tych, którzy on jakby zwerbuje do siebie pod swoją jurysdykcję, pod swoją władzę, to jeszcze im szkody. I zazwyczaj tak to jest. I tutaj pisze dalej, powinniśmy się też cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Nie narazić się na zarzuty. A u ludzi, którzy do nas nie należą, czyli którzy nie są wierzący, musi mieć też dobrą reputację. Dobre świadectwo. To nie oznacza, że musisz być doskonały, by wejść w służbę Bożą. Ale przynajmniej musisz mieć jakąś taką dobrą opinię. To też jest ważne do wyboru człowieka, który zabiega o to, aby wejść do służby Bożej. Ale później, jakbyśmy dalej to czytali, później jest mowa o diakonach i też jest mowa o diakonach, którzy mają zresztą podobną kwalifikację. Ale później jest też dalej mowa o tym, żeby takich ludzi poddać próbie. Czy się nadali? Czyli, żeby kogoś powołać do funkcji pasterskiej w kościele, czy diakona, on musi mieć coś poukładane w swoim życiu chrześcijańskim. On musi mieć świadectwo ludzi wierzących i niewierzących. On musi też znać Słowo Boże, ale też musi być poddany próbie, czasowi. Czyli ktoś ma te pragnienie, fajnie, dobrze. Ktoś przychodzi i mówi, no bracie, mnie Pan powołuje, że ja tu mam w kościele głosić, że ja tutaj mnie tam Pan na misję posłuchaj tak dalej. Dobrze, fajnie. I możemy dawać te miejsce ludziom tu w kościele i chcemy Wam dawać, bo chcemy, abyście się uczyli. Ale czasami widzi się takie rzeczy, że niektórzy ludzie robią falstart, ponieważ mają złą motywację, którą jest spycha, by nie sobie szkodę zrobił innym ludziom. I czasami nie wystarczą dobre chęci. Czasami nie wystarczą dobre chęci, że chcesz coś dobrze, chcesz komuś pomóc, chcesz, no mi Bóg powiedział. Wiecie, apostołowi Pawłowi, jak Bóg powiedział, że jego Bóg zrobi z niego apostoła Pawła, jak mu się Jezus objawił, to jeszcze minęło kilkanaście lat, zanim on stał się apostołem. A w międzyczasie był w zborze lokalnym, także może był w gronie starszych liderów, czy tam w Antiochii, ale też być może zanim stał się tym starszym w Antiochii, to też był zwykły wierny, siedział i grzał łapkę. I być może jak trzeba było, to i służył normalnie, fizycznie, dla potrzeb Kościoła. I czytamy o tym i Paweł o tym mówił. On jak na przykład udawał się do zborów i tak dalej, to starał się być przykładem. I mówi, nie pożądał waszych pieniędzy, Paweł pisał do Kryty. Nie pożądałem, dałem dla was przykładem. Chciałam być dla was jak matka, jak ojciec. Chciałam was... mówi, chciałem dla was pracować i tak dalej, jak bronił się przed tymi fałszywymi sługami, co jak wiemy, z Koryntianami tak było, że później przyszli fałszywi apostołowie, nauczyciele i zaczęli rozbijać kościół w Korycie. Czyli ta postawa musi być właściwa. I jeżeli nawet Bóg do nas mówi, pokazuje nam objawienie odnośnie naszego życia, służby, to myślę, wierzę nawet w to, że to nie dzieje się tak od razu. Bo my potrzebujemy Bożej mądrości, aby tą wizję, którą Bóg nam daje, abyśmy mogli ją wypełnić. Potrzebujemy czasu, przygotowania. Potrzebujemy wzrastać. I myślę, że dobrą rzeczą jest to, że jeżeli Bóg powołuje nas do jakichś wspaniałych dzieł Bożych, ja to wiem z doświadczenia, to powinniśmy starać się być częścią lokalnego zgromadzenia i chcieć być takim człowiekiem, który coś wnosi do Kościoła, który chce coś budować, chce coś się angażować. Bo mówię, z doświadczenia widzę, że wielu ludzi, którzy są poza Kościołem, mają cudowne wizje, że on będzie apostoł, jak on będzie prorok, ale wszystkie kościoły są złe. I wtedy bardzo źle wychodzi. Bo zasadzeni w domu Pana, oni wzrastają i w późnej starości wydają owoc. Wzrost zawsze jest w lokalnym kościele. I dobrą rzeczą jest być zasadzonym w domu Pana, bo tam Pana jest wzrost, bo tam jest posługa słowa, tam jest posługa pasterska. I wtedy Bóg może nas korygować. A jeżeli ktoś nie ma nad sobą żadnych autorytetów, to zazwyczaj kończy się tak, że jest samozwańczym liderem, przywódcą i w końcu znajdzie się tutaj jakiś ludzi, że stworzy jakąś tam kościół, denominację czy wspólnotę i później to, wiecie, różnie to dziwnie wychodzi. Znam masę takich rzeczy. Widziałam to na własne oczy, sam też byłem częścią takich rzeczy i wiem, że to źle później działa na nasze życie i później naprawdę dużo czasu musi minąć, żebyśmy się z tego wyleczyli. Czyli dobre chęci. Chcesz pracować dla Pana. Bardzo dobrze. Widziałem bardzo gorliwych ludzi. Bardzo gorliwych ludzi. Chcieli pracować dla Pana. Przebudzenie, czarnie, czy moc Boża. To są dobre rzeczy. Czy nie? Czy my nie chcemy mocy Bożej? Czy my nie chcemy przebudzenia? Chcemy. To są dobre rzeczy. Naprawdę bardzo dobre rzeczy. Ale widziałem tak wiele upadków z powodu tych dobrych rzeczy. Podziałów w Kościele. Rozdwojeń. Dziwnych historii. Rozwodów. Widziałem pastora, który nas rozgrał. Który miał 2 lata żonę. Po 2 lata po ślubie, a po 2 latach stwierdził, że ta żona nie jest z Boga, bo była z ciała. I teraz Pan mu da już 2 żonę. Ja byłem na ślubie tego człowieka i nagle mnie Bóg odsłał. Co ja tu robię? Ja zdębiałem. Więc znalazłem się na ślubie tego brata, wiecie, który już rozwiódł z żoną, wziął sobie 2. I ja tam byłem na tym ślubie, tam była ta uroczystość, to wszystko, jemy tego i ja coś, był taki moment i nagle Duch Święty tak mi dał do serca objawienie, przekonanie, że jestem w złym miejscu. Że ja po prostu kartę tak ustrzeliłem, że to w ogóle nie powinienem tu być, wspierać tego małżeństwa. Ale stało się. Później też to miało konsekwencje na moje małżeństwo. Później też w jakiś sposób takie rzeczy później działają. No, chwała Bogu. Bóg ma zawsze rozwiązanie. Ale pewne rzeczy, jak źle duchowo zasiejesz w czymś, złym znajdziesz się, to później będzie miał wpływ na twoje życie. Ja znam też takie sytuacje ludzi, chrześcijan, którzy w dobrej wierze, wiecie, w dobrej wierze, chcieli innym pomagać. Ale w ogóle kompletnie do tego byli nieprzygotowani, niedojrzali. Jeszcze ich życie chrześcijańskie, wiecie, ich przemiana umysłu jeszcze była na słabym poziomie duchowym. Jeszcze byli niemowlakami w wierze. A próbowali radzić w sprawach biznesu, w sprawach małżeństwa. Bardzo trudne tematy. Ja widziałem masę takich rzeczy, gdzie ludzie naprawdę chcą dobrze pomóc innym i wtrącają się w nie swoje sprawy. A później niestety to się źle kończy. I taki, może dam parę przykładów. Na przykład jeden taki przykład. Oczywiście nie mówię imion, nazwisk, także to nie o to chodzi, ale przykłady z życia wzięły. Wyobraźcie sobie siostrę młodą, gorliwą. Jest u jakiejś tam swojej koleżanki, też wierzącej. W domu chrześcijańskim. I co się dzieje? Tatuś nie pozwala puścić córeczki wiecie, późno było, nie? Żeby poszła na miasto. Ale córeczka jest już pełnoletnia. Ale tatuś mówi nie. Ale tamta pełnoletnia osoba, koleżanka mówi, no ja co? W ogóle ten drugi ojciec to jakiś taki despota jest. I tak nabuntowała swoją koleżankę, że ta się wyprowadziła w ojcu, uciekła z domu. I że to jest dobra rada chrześcijańska, buntować przeciwko rodzicom. I w dobrej wierze chciała dobrze zrobić. Niby, no bo krzywda się dzieje. No bo tatuś ci zabrania, ty już masz 18 lat, jesteś dorosły, żebyś ty poszła gdzieś tam i przyszła późno w nocy. No ale wiecie, ona jest pełnoletnia. Jeszcze jest, jak to się mówi, na miejsce rodziców. Nie wyszła z domu, nie żeniła się. No czemu ma? Jest pod autorytetem ojca. Może to by się tam nie podoba, ale to jest żadne pomoc, jeżeli ty buntujesz swoją koleżankę, kolegę przeciwko Bożemu autorytetowi, który Bóg ustawił. Bo dzieci mają się słuchać swoich rodziców. Pomimo to, że są pełnoletnie, ale póki jeżeli nie założyli swojego domu rodziny, są pod autorytetem rodziców, to mają być posłuszne. I ja rozumiem, że mogą być różne przypadki, i niekoniecznie rodzice są doskonali i nigdy nie będą, ale nie zmienia to Bożej zasady. I nie możemy, wiecie, przyczyniać się do buntowania, wiecie, do buntowania ludzi, nie? Bo to zawsze się dobrze chodzi. Następny przykład.
Dużo mikrofonów?
Temat na przykład rozwodu. Bardzo trudny. No i ktoś się rozwodzi. Ze społeczności, z kościoła. No i oczywiście zawsze będzie tak, że albo ten jest winny, albo tamta jest winna. I zazwyczaj jest tak, że jak są konflikty, no to tak to wynika z doświadczenia, że się mówi o on czy ona. To jest cała wieś. I zawsze się znajdzie grupę ludzi takich, którzy wesprą tą osobę, która uważa, że to on jest przyczyną tego, że ja nie mogę z nim być małżeństwem. I już nie wchodzę w te tematy. Czyja jest wina tego czy tamtego, kto bardziej zawinił. To nie jest ważne. Ale czasami ludzie chcą pomóc w dobrej wierze, w dobrej intencji, a sami są po przejściach, po rozwodach, innych rzeczach. I chcą pomóc tak dobrze, po ludzku, tak duszewnie. I to się okazuje później naprawdę pomyłką. I naprawdę musimy być mądrzy. Ja wiem z doświadczenia, że diabeł on naprawdę jest mistrzem intrygi. I czasami jest w stanie wprowadzić cię w taką intrygę, że ty nie będziesz używał trzeźwego myślenia. Tylko usłyszysz jedną stronę człowieka i zaufasz temu człowiekowi i wejdziesz w coś, co nie powinieneś być. A później są problemy. I te problemy później też dotyczą twojego życia. Problemy, które, mówię, wynikają z trudności sytuacji, ze złożonej sytuacji. Nigdy nie kierujcie się w ocenie sytuacji na podstawie jednej strony. Bo zasada biblijna jest prosta. Miej świadków, dwóch, trzech. A ludzie, większość chrześcijan usłyszy narzekanie, marudzenie brata czy siostry na jakąś tam osobę, już mają zbudowany mit wokół tej osoby, już trzymają rację tej strony. I wchodzą w tematy niepotrzebne. I później to naprawdę ma złe wpływy na nasze życie. Później takie właśnie uwikłanie się w takie sytuacje, niby z dobrej chęci chcemy komuś pomóc, okazuje się no, po prostu zgubne dla nas.
Widziałam.
I też widziałam takie sytuacje, na przykład taka sytuacja.
Ja wierzę w proroctwo.
Wierzycie w proroctwa? Wierzycie? Ale jeżeli prorok by mi powiedział, wiesz, Pan mi pokazuje, że ty kiedyś tam będziesz miał młodą żonę, czy on dobrze prorokuje? A ja mam konflikt z żoną.
Druga.
I takie są historie.
Drugie nie.
I jeszcze jak jest do tego namowa, że no wiesz, no... W sumie to Bóg ci tam da kiedyś tą żonę, wie, bo coś tam, bo ta jest zła.
Na przymody.
A ty jeszcze jesteś Boże. Czy to jest Boże proroctwo, Boże słowo, Boże mądrość? A powiem wam, ja znam naprawdę przykłady ludzi, którzy się takie rzeczy uwikłali i zaufali. I nieważne, co mówi prorok, ale ważne jest to, co mówi Boże Słowo. Jeżeli masz żonę, męża, to nawet jeżeli tam masz konflikty w małżeństwie, to już na pewno ci Bóg nie mówi, już ci pokazuje w przyszłości nowego partnera. To ci będzie bardziej pokazywał pogodzenie się ze swoim mężem, żoną. Kto wierzy? Bo póki jesteś w małżeństwie, to Słowo Boże mówi nieporządne. Żony, bliźniego i tak dalej. I to jest właśnie problem. Kiedyś, o jeszcze taka inna historia mam problem. Jak byłem w małżeństwie. Na początku. Jest, sorry, już się zaczęłeś. Wiesz, w małżeństwie na samym początku był młody. Iśmy mieszkali w wynajmowanym domu. No i pewien brat przyszedł do nas. No i on dostał objawienia, żebym się modlił, że ten wynajmowany dom Bóg mi da tej osoby. I to objawienie od Pana, Pan powiedział. Pan. Ale nic pomodliłem się takie nieporządne i domu później wysłał. Krótka piłka. To są pewne rzeczy. Naprawdę, to, że ktoś tam ma proroctwo i tak dalej, to mnie to nie interesuje. Nawet jeżeli są takie sytuacje, powiem wam, są. Na przykład takie sytuacje, że mogę być później jakiegoś kościoła i Bóg da mi wgląd w ten kościół, na przykład odnośnie życia pastora. Przykładowo, że na przykład jest jakiś problem w życiu tego pastora. Że może zdradza żonę, może jest pijak, a może jest chciwy na grosz, na dużycie pieniędzy.
Nie można jej ruszyć.
I teraz, jeżeli Bóg mi daje takie objawienie, to jak myślić po co? Czy miałem teraz lato w tym kościele? Pan mi powiedział, w tym kościele stoi spod, ten pastor, on żonę zdradza. To jest subiektywne doświadczenie. Zbadałeś sprawę? Nie. Ktoś siedzi na razie i nic nie mówi.
Ona teraz się sama bawi.
Nic nie mówi. Siedź, gryź, targi, nic nie mówi. Módl się. I nie bądź skory do tego, by opowiadać, co ci Pan powiedział. Psuć reputację kogoś, kogo nie znasz. I nie zbadałeś sprawy. Najpierw się mówi. Miej ból w sercu, że ta rzecz się dzieje. Wołaj o Boże uzdrowienie, a nie plotkuj. Konfrontuj sprawy. Dwóch, trzech świadków. Jeżeli Bóg cię prowadzi do uzdrowienia tej sytuacji, staraj się być mediatorem, a nie tym, który sieje szczerstwo i troski. Ja powiem wam, widziałam masę takich rzeczy. Czasami jest dobra wizja, ale brak mądrości. I się robi złe rzeczy. Dlatego jeżeli nawet mówi, jeżeli tobie Bóg coś pokazuje o kimś,
gdzie jest pięć?
To cię ostrzega.
Czy jeden?
Ale też po to ciebie ostrzega, ale też ci pokazuje to, żebyś się modlił o tą stronę, o uzdrowienie. A nie po to, żebyś opowiadał. Także ja wam takie daję praktyczne rady, jak diabeł jest w stanie uwikłać nas w takie niepotrzebne sytuacje i takie nieboże Taki nieboże, wiecie, takie działania, nie? Bo często tacy ludzie, wiecie, którzy się dają uwikłać, oni myślą, że tak, to jest dobre, że ja tam będę, pomogę, że coś tam opowiem o tym, czy o tamtym pastorze, jaki ten pastor zły, jaki ten kościół zły. Naprawdę to nie o to chodzi. Jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, módl się. A później idź na podróż do kładu miłości. I weź się jedną osobę, czy drugą, trzeciego świadka, konfrontuj sprawy. Tak? A niektórzy od razu, co robią, zamiast się modlić, zamiast iść napomnieć ruchu na godności, tak, do uzdrowienia sytuacji, to co? Znaczy nie powinno mówić, ale już chodzę, już rozgłaszam, tam pojedzie. To nie jest dobra rzecz, aby w taki sposób działać. I wiem doświadczenie i widziałem takie rzeczy, które naprawdę bardzo źle działają na nasze życie. Dlatego musimy znać te mechanizmy złego. I jak też czytamy, na przykład w liście do Efezjan, o tym, abyśmy przywdzieli całą zbroję Bożą. I później też jest tam powiedziane, może przeczytam, tam o zbroi Bożej to nie będę wchodził w temat, on tam się rozwodził, ale tutaj Paweł mówi tak. Że w końcu umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy i tak dalej, aby werset 11, przewdziejcie całą zbroję Bożą, to szósty rozdział listu Efezjan, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Ale kontekst, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, niewolnicy Panu i tak dalej, tak? Kontekst jest relacji, zauważcie, kontekst relacji, a później jest o walce duchowej, a później jak się kończy, później jest wymieniona zbroja Boża, a później jak się kończy. I w każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Widzicie? Jaki jest kontekst walki duchowej? Błaganie, żeby ta sytuacja była uzdrowiona. Bo oto jest mój duchowy. I są pewne zasadki diabelskie, które diabeł jest w stanie wrzucić ludzi wierzących w sferze rodzinnej, finansowej, pracy, relacji z innymi ludźmi. I my musimy być mądrzy, czujni i musimy przywdziać całą zbroję Bożą. Ale intencja jest taka naszych modlitw, tej walki duchowej, za tymi ludźmi, którzy są jakoś uwikłani w tych sytuacjach złych, z wytrwałością i z błaganiem za nich. Nie, że o tym brat czy siostra, to wiecie, tam cudzołożnik albo pija i tak łatwo sobie mówimy. Zamiast boleć w sercu, zamiast płakać, błagać Boga o Boże uzdrowienie, to łatwo byśmy byli sędziami. I to są te zasadzki diabelskie. Nie możemy ulec, wiecie, takiej, no ulec temu, żeby być oszukanymi przez diabła, aby wejść w tą intrygę. Musimy być czujni, trzeźwi. Musimy sami oczywiście chodzić w tej czystości serca i patrzeć się na to, czy moja chęć pomocy komuś, z czego wynika? Czy z chęci miłości do tej osoby, aby jej pomóc? Czy z chęci tego, żeby na przykład nie wiem, dobrać tej osoby? W jaki sposób ją skompromitować? Jeżeli to jest taka podstawa, to mi się coś uda. I wierzę, że naprawdę jako chrześcijanie musimy bacznie i czujnie strzec swojego serca w tych tematach. Jak reagujemy na takie tematy? Jak chcemy pomagać ludziom? Czasami są pewne rzeczy, drogi właśnie do pewnych rzeczy, abyśmy mogli dojść. Na przykład z tym biskupem. To, że Bóg ci pokazał, że masz pragnienie, że kiedyś będziesz pastorem, dobra rzecz. Ale co ty robisz w tym kierunku? Znalazłeś żonę, jesteś częścią kościoła.
Nie.
I zgłębiasz naukę Słowa Bożego. Czy jesteś poddany innym? To są takie rzeczy, które doprowadzą się do tego, że w końcu będziesz. Tym, do czego się powołuje. Ale jeżeli chcesz pójść na skrót, to upadnie.
Pokaż.
Dlatego mówię to z doświadczenia, z obserwacji. Te rzeczy, które dzisiaj się z wami dzielę, ja się dzielę z doświadczenia. I ja się dzielę z tego, co sam przeżyłem i co sam widzę na własne oczy. To też to jest i moim starym doświadczeniem, bieżącym doświadczeniem. Ale chcę was uzmysłowić w tym, że jesteśmy w walce duchowej. A ta walka duchowa jest na polu, wiecie, czego? Umysłu, ale też i na polu relacji z ludźmi i pewnych wydarzeń i jaką my mamy postawę serca. O to się walka toczy. To jest ta walka duchowa. To nie chodzi o to, że ja teraz będę diabła bronił. Dlatego też w środę, kiedy się przychodzimy, tu modlimy, to my toczymy walkę duchową. Jak znamy jakieś problemy nasze, bieżące, czy co, przynosimy, ale modlimy się też w właściwy sposób. Nie plotkujemy, nie krytykujemy, tylko po prostu modlimy się o uzdrowienie, o Boże działanie. Rozumiecie? To jest walka duchowa. A niektórzy myślą, że walka duchowa to demony będziemy pędzać i wieczności pełnić na miejscu. Nie. Walka duchowa jest właśnie wtedy, kiedy po prostu są różne konflikty, różne relacje i my w modlitwie, z błaganiem, z dziękczynieniem, za świętych przynosimy do Boga, aby ta sytuacja była uzdrowiona. A nie, że tylko wygrujmy ja i demony i z wieczności. Rozumiecie, o czym ja mówię? Co wam chcę pokazać? Spójrzmy na to w ten sposób. Na walkę duchową. Na właściwy sposób modlenia się. Też czasami jest tak, że wiecie, niektórzy ludzie modlą się z rozczarowania, z rozgoryczenia. Czasami tego modlitwę trzeba zatrzymać. Z użalania. Albo z innych rzeczy. Z innych powodów. Dlatego my musimy mieć właściwą postawę serca, nie? Jak się modlimy. Intencja. Jeżeli o coś właściwie się modlimy, to otrzymamy. Jeżeli zła intencja, nie otrzymamy. Dlatego uczulam was na takie rzeczy, abyśmy byli mądrzy. Bo ja wiem, że to są trudne rzeczy, to co wam mówię, ale ja nie mówię to po to, żeby was w jakiś sposób zawstydzić albo was dołować. Tylko mówię po to, abyście zwrócili na to uwagę. Paweł mówi, znane nam są zamysły. Trzeba znać. I Bóg tak samo chce, żebyś ty też wiedział, jak diabeł działa,
to ponieważ nie ściskował?
To będzie błogosławieństwem do twojego życia i nie tylko twojego. Ty będziesz błogosławieństwem dla innych. Szerzysz i siebie, i wielu innych, aby nie wchodzili w pewne tematy. I ja mówię, czasami słyszę ludzi, którzy tak łatwo mówią na przykład o kościele. Taki kościół jest zły.
On teraz liczy.
Jak nie ma miłości Bożej. Jak nie ma ognia Bożego. A ty, bracie, w jakim kościele jesteś? W żadnym. Co to jest? Czy taka osoba jest dla mnie wiarygodną osobą? Poznania duchowa? Tak ona nigdzie nie jest. A tak łatwo sobie mówi o kościele, to jest dziełem Bożym. Bo coś poszło do kościoła i coś było nie tak. I tak łatwo, myślę, mówi o danym kościele, czy pastorze i tak dalej. Nie znając tak naprawdę tych ludzi, nie znając tak naprawdę tego pastora, czy starszych, bo wiecie, jedna wizyta w jakimś tam kościele, czy nawet parę, nie da ci pewnego poznania. Chcesz z kimś poznać, jaki jest? Bądź z nim w tym czasie dobrym i złym, w tych relacjach, różnych. Bądź w tym dobrym czasie i złym, w tym, kiedy
Czy jest dobrze i kiedy jest źle, bo przyjaciół poznaje się w więzi, presji, doświadczeniu. Tu się uczymy cały czas. A jeżeli ludzie nie chcą być razem, we wspólnocie, w doświadczeniu, w przeżywaniu, to niczego się nie uczą. Oni tylko będą teoretykami. Dlatego życie chrześcijańskie nasze polega na tym, abyśmy mieli też doświadczenia, tak? Doświadczenia, oczywiście działania Boga, ale tej Bożej mądrości, jak w takiej czy w takiej sytuacji wyjść z tej sytuacji złej, bo Bóg daje mi mądrość, inspirację, drogowskaz. My się tego uczymy całe życie. I każda sytuacja dla tego człowieka, powiem wam tak, to są złożone sprawy. Nie jest tak, że wiecie, możemy każdego przypiąć tak samo. Na przykład tą sprawę, albo podobna jest taka sprawa, i rozwiązanie będzie takie samo. Musimy być mądrzy. Nigdy nie jest to wszystko takie proste. Dlatego powinniśmy, mówię, z jednej strony znać Boże Słowo i z drugiej strony być otwarte na Ducha Świętego. Ale jestem przeciwny charyzmanii, takie, że Pan mi powiedział, Pan mi dał objawienie. Ale jak to się nazywa? Bo wielu ludziom ja to słyszałem. Pan mi powiedział, to tam, to śpam. A to w ogóle, wiecie, no tak jak mówiłem na przykład z tym objawieniem, módl się, żeby ci ta osoba dobra. To dobrze brzmi. Ja miałam potrzebę. Ale musimy być mądrzy. Naprawdę, nie bójcie się też badać sprawy. Pamiętajcie. Nie bądźcie jednostronni. Nie słuchajcie ludzi. Jeżeli chcecie komuś pomóc, to nie słuchaj tylko jednej strony. Jeżeli cię Bóg do tego prowadzi, chcecie mu żyć do pomocy, nie słuchaj nigdy jednej strony. Zbadaj sprawę. Bądź otwarty, ale nigdy jednej strony nie słuchaj. Ponieważ mówię z doświadczenia, wiem, że to tak nie jest. Nawet jeżeli ci Pan powiedział, to pamiętaj. Zbadaj sprawę. Bóg przeświadków, nie zgrzeszyć. Upewnij się. Upewnij się, nie zgrzeszyć. Dobrze. Mocne rzeczy. Mocne? Mówię wam. Życiowe. Ale daję wam takie troszkę, wiecie, na wasze głowy takie troszkę ostudzenie. Abyśmy byli mądrzy, abyśmy, mówię, nie dali się uwikłać w niepotrzebne zasadzki złego. Obraza, nieprzebaczenie, uraza, tak, pycha, dobre chęci. Nie wystarczy to, aby cię odbronić przed szatańskim zwiedzeniem, przed szatańskim zamieszaniem tego życia. Musimy być naprawdę bardzo zdecydowani. Dobrze, to może ja tyle. Dziękuję bardzo, błogosławię.